Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Prawie 12 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Karolina Kamińska. Większość ludzi prowadzi siedzący tryb życia, pracując bardzo dużo przy komputerze i nie zawsze dbając o prawidłową pozycję ciała. To może prowadzić do problemów z kręgosłupem. Co zrobić, by zmniejszyć ból i usprawnić kręgosłup? Jakie ćwiczenia możemy wykonywać sami w domu lub siedząc wiele godzin za biurkiem? Jaką formę aktywności doceni nasz kręgosłup? To pytanie do eksperta, który pojawił się w naszym studiu. Ekspertką jest instruktorka Pilates, masażystka Anna Nowicka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Kogo dotyczą problemy? Przede wszystkim problemy z kręgosłupem. Czy możemy wyodrębnić pewną grupę, która jest szczególnie na takie kwestie narażona, czy też może to spotkać każdego z nas?
Myślę, że może spotkać każdego z nas. Chciałam zacząć od właśnie przerażających statystyk, że szacuje się, że 80% osób po ukończeniu 18 roku życia uskarża się na bóle pleców, więc badania były gdzieś robione może z kilka lat temu, więc myślę, że ten procent się zwiększył. Ja jako instruktor widzę to na swoich zajęciach, że coraz więcej osób boryka się z bólami pleców, szczególnie dolnych pleców. Dolnych pleców może też dlatego, że mamy tryb pracy siedzącej. Jeździmy też samochodem, więc też źle ustawiamy nasze plecy w pozycji siedzącej, jeżdżąc samochodem. I myślę, że każdy jest właśnie narażony na te bóle pleców, czy siedząc, czy jeżdżąc, czy mając nawet pracę stojącą, dźwigając jakieś ciężary w ciągu dnia. Myślę, że każdy.
Wspomniała pani tutaj o nastolatkach, o tych 18-latkach. To dotyczy także młodych osób?
Młodych osób, tak. Teraz też coraz częściej. Myślę, że nie będę pionierem, jak powiem, że właśnie coraz mniej młodych ludzi się po prostu rusza, czy na lekcjach WF-u, czy ogólnie spędza czas na świeżym powietrzu. A bardzo ważne dla naszego kręgosłupa jest ruch. Ruch jakikolwiek, też na świeżym powietrzu. Może też być to na sali, ale przede wszystkim ruch.
Prowadzi pani zajęcia właśnie ze zdrowego kręgosłupa. Kto najczęściej się na takie zajęcia zgłasza? Czy to są osoby, które działają prewencyjnie, czy takie, które już, u których się już pojawił problem?
Jest różnie. Zazwyczaj to są osoby, które są już po jakichś rehabilitacjach, czyli już miały jakieś sytuacje bólowe, przeszły okres rehabilitacji. No i fajne jest to, że są świadome tego, że sam masaż, sama rehabilitacja nie jest wystarczająca, że jeżeli pojawił się już problem, to ten problem trzeba no, cały czas w jakiś sposób zabezpieczać, żeby już się nie pojawił znów, a jak się pojawi, to też wiedzieć, co zrobić, czyli wszelkiego rodzaju ćwiczenia, które pomogą nam rozluźnić napięte okolice. Myślę, że też pojawiają się na moich zajęciach osoby, które są świadome tego, że ich praca jest siedząca i taki problem może ich spotkać. Na pewno też przychodzą osoby właśnie z napięciami, żeby rozluźnić napięte miejsca bólowe.
Co nas powinno zaniepokoić w naszym ciele? Co powinno być takim znakiem ostrzegawczym?
Na pewno ból. Na pewno ból, na pewno coś nienaturalnego. Jeżeli siedzimy i nagle mamy mrowienia stóp, mrowienia nóg, mrowienia ramion, mrowienia dłoni, to już jest sygnał z naszego organizmu, że już jest bardziej poważny problem, dlatego że uciski zazwyczaj idą wtedy już na obręb układu nerwowego.
Gdzie ten ból może się pojawiać? Bo tak naprawdę no, mamy kilka odcinków kręgosłupa, które mogą nam przysporzyć kłopotu. To tak naprawdę nasza zbroja, która trzyma nas w pionie, prawda?
Tak, nasza zbroja, nasz gorset mięśniowy. Więc tak, najczęstsze sytuacje bólowe są odcinka lędźwiowego i jest taki schemat bólowy, że jeżeli zaczyna się pierwszy ból, no to on zostaje gdzieś tam w obrębie kręgosłupa lędźwiowego. Jeżeli ten ból zaczyna się przenosić do pośladka, a pośladkiem wędruje sobie do uda, do kolana i do stopy, to już jest bardzo źle. Jeżeli zatrzyma się na kolanie, to już trzeba by było, nawet jak się zatrzyma w pośladku, to już trzeba by było się zgłosić do lekarza, który wskaże, czy to są napięte mięśnie, czy to jest ucisk już krążków międzykręgowych na nerw. Jeżeli zatrzyma
czyli
się
popularna
na stopni...
rwa kulszowa.
Popularna, tak, rwa kulszowa. Jeżeli zatrzyma się ból na stopie, to już jest bardzo źle, bo często są niedowłady. Później jest odcinek piersiowy, który powoduje często bóle w klatce piersiowej. Często ktoś myśli, że ma zawał albo problemy z sercem, a ma po prostu napięte plecy w obrębie odcinka piersiowego i one stymulują właśnie takie uczucie jak przy zawale. Dalej jest odcinek szyjny i wszelkie napięcia odcinka szyjnego, tu już rozmawiałyśmy wcześniej, spowodowane smartfonami, niestety powodują napięcia w obrębie barków. Jeżeli w obrębie barków, to walczymy, próbujemy rozluźnić głowę, ale jeżeli te bóle idą dalej, czyli znowu gdzieś łokieć, nadgarstek, no to już jest dosyć poważnie znowu.
No właśnie, wspomniane smartfony, dlaczego one są tak niebezpieczne dla naszego kręgosłupa?
Niebezpieczne jest dlatego, że pozycja, w jakiej patrzymy na ekrany telefonów, jest po prostu zła i jest bardzo obciążająca. Tutaj jest taki rysunek gdzieś w internecie, syndromu SMS-owej szyi. I jeżeli nasza głowa jest na pozycji zerowej względem kręgosłupa,
czyli no to jest po prostu prosto.
Jesteśmy prosto, tak. Jesteśmy prosto według standardu prostego, nie, że nam się wydaje, że się wyprostowaliśmy. No to nacisk jest wtedy 4 do 5 kilo na nasz kręgosłup. Jeżeli wysuwamy głowę do przodu, wysuwamy o 15%, to ten wzrost wzrasta prawie dwukrotnie, czyli to jest 12 kg i tak dalej. 30, czyli mocniej wysuwamy głowę, to też może być wysunięcie do monitora komputera, czyli jak pracujemy, czyli środowisko pracy i wysuwamy tą głowę, im bardziej wysuwamy, tym ten nacisk się zwiększa.
Co powinniśmy zrobić na przykład w miejscu pracy bądź w szkole, żeby uchronić się przed takim bólem kręgosłupa i przed konsekwencjami, które się później pojawiają?
Na pewno nie siedzieć 8 godzin na krześle. Tak jak wspomniałam w początku, kręgosłup lubi ruch. Wszelkiego rodzaju skręty, wszelkiego rodzaju przeciągania się, rozciągania na pewno pomogą lepiej ukrwić i rozluźnić kręgosłup. A to spowoduje jakby lepsze jego odżywienie i funkcjonowanie. Czyli przeciągajmy się jak najwięcej. Bierzmy przykład ze zwierząt, które po każdym leżeniu, siedzeniu się przeciągają.
No właśnie, wystarczy takich kilka minut, żeby troszeczkę się rozruszać, żeby te mięśnie nie były za stałe, bo eksperci twierdzą, że jeżeli siedzimy w jednej pozycji przez wiele godzin, to niestety te mięśnie strasznie sztywnieją, robią się mało ruchliwe. Niestety przeciążamy wtedy właśnie cały praktycznie kręgosłup.
Tak, przeciążamy. Wszelkiego rodzaju napięcia powodują właśnie przeciążenia. I jeżeli są napięte mięśnie i właśnie przeciążone, to najszybciej o kontuzję. Najczęściej wszelkiego rodzaju kontuzje zdarzają się w środowisku naszym powszednim, czyli to jest praca, to jest dom. Czyli schylamy się na przykład, żeby zawiązać
buta. Czyli mitem jest to, że sport jest kontuzyjny.
Tak, sport taki łagodny nie jest kontuzyjny, sport wyczynowy już bardziej tak, ale zawsze się śmieję, że tam jest sztab ludzi, który nam pomoże, jeżeli coś tam się stanie. Gorzej jest w sytuacji właśnie przy wiązaniu butów, kiedy pochylimy się do przodu na nieugiętych kolanach, tylko na okrągłych plecach, dochodzi do kontuzji. Do tej kontuzji nie doszło od tak, tylko te przeciążone, napięte plecy spowodowały to, że mięsień już nie dał rady utrzymać nam postawy kręgosłupa i po prostu no, odmówił nam posłuszeństwa.
Jakie są jeszcze takie właśnie grzeszki Polaków, które robimy codziennie 100 razy 200 tysiąc, a ten 1001 już niestety jest tym naszym ostatnim, który przelewa czarę goryczy?
Na pewno dźwiganie. Dźwiganie na prostych nogach, noszenie zakupów w jednej ręce. No, u młodzieży właśnie noszenie plecaka na jedną stronę powoduje skoliozy. Co jeszcze takiego może być?
Kobiety często noszą torebki dość mocno przeciążone.
Tak, torebki i właśnie też na jednym ramieniu.
Workowate, duże.
Tak, też taki apel do młodych mam, które noszą swoje pociechy na bioderku. Jeżeli chodzi o kręgosłup, to nie. Nie powinno się dzidziusia małego nosić na bioderku, dlatego że dochodzi do skrzywienia miednicy, a jak dochodzi do skrzywienia miednicy, no to cały kręgosłup też się wykrzywia, bo kręgosłup chce dążyć do jak najbardziej równoważnej pozycji, dlatego te napięcia z miednicy pójdą dalej.
W jaki sposób prawidłowo podnosić przedmioty z ziemi? Bo to akurat dotyczy każdego z nas. Nosimy ciężary, przenosimy książki, przeprowadzamy się, wykonujemy tysiące czynności tak naprawdę, które mogą ten kręgosłup przeciążyć.
Tak, jeszcze jest grupa dziadków, którzy dźwigają właśnie swoje wnuczęta. Na pewno na ugiętych kolanach. Na pewno starajmy się ciężar, który dźwigamy, mieć jak najbliżej ciała. Nie podnośmy rzeczy na wyprostowanych łokciach. Starajmy się podnosić ciężary też na prostych plecach, nigdy na zaokrąglonych plecach. To też właśnie powoduje przeciążenia. Kręgosłup składa się pomiędzy ma krążki międzykręgowe. Jeżeli jest nadmiernie kręgosłup wygięty w łuk, to te krążki mają taką tendencję do wysuwania się. I właśnie to, co mówiliśmy na początku, czyli nasza rwa kluszowa, to jest właśnie to wysuwanie się krążków międzykręgowych.
Czy taką sytuację można naprawić, jeżeli rzeczywiście zdarzy się taki wypadek jak rwa kluszowa, jak takie przeciążenie kręgosłupa?
Najlepiej zwrócić się o pomoc do lekarza, żeby zdiagnozować, czy doszło tylko do lekkiego wysunięcia, czy doszło już do zerwania pierścienia. Jeżeli dochodzi do zerwania całego pierścienia, no to niestety mamy sytuację bardzo niebezpieczną, bo wtedy właśnie jest ten dosyć mocny ucisk na nerw i my jakby instruktorzy czy osoby zajmujące się gdzieś tam rehabilitacją nie są w stanie już nic zrobić. Wtedy na pewno lekarz. Jeżeli dochodzi do takich pierwszych symptomów właśnie przeciążeniowych, bólowych, ale wiemy, że jeszcze nic się nie stało, nie ma właśnie jakiegoś mrowienia, no to myślę, że techniki relaksacyjne, na pewno położyć się na chwilę na podłodze, na macie i poddychać. Pierwsze co, w momencie, kiedy będziemy oddychać, nasze ciało zacznie się rozluźniać, więc w tych miejscach, gdzie jest napięcie, może dojść do lekkiego właśnie rozluźnienia i zniwelowania właśnie tego napięcia.
Częstym grzeszkiem Polaków jest też to, że kiedy boli, najpierw biorą tabletkę przeciwbólową, która ma zniwelować ból, a nie usunąć przyczynę, bo tak naprawdę organizm nasz jest naszym sprzymierzeńcem informujący, że boli, to znaczy, że robimy coś nie tak. I tutaj też mogą pojawić się problemy.
Tak, no ta tabletka na pewno w momencie, kiedy jest bardzo dokuczliwy ból, pomaga, ale jakby zwracam się z prośbą do osób, które biorą tabletki przeciwbólowe, nie bolą ich plecy, czy właśnie te miejsca, które próbowali znieczulić i robią dalej to wszystko, co robili, czyli dźwigają ciężary, czy właśnie jeżdżą za kółkiem w nieodpowiedniej pozycji, dlatego że organizm jest jakby wyłączony z wysyłania sygnału bólowego i może dojść do jeszcze większych przeciążek i jeszcze większej kontuzji, bo nie mamy wtedy tej świadomości, czy faktycznie ten ból znikł naprawdę, czy jest tylko zamaskowany tak tabletkami.
Tutaj myślę, że też możemy wyodrębnić pewnie grupy osób, które są szczególnie narażone na takie problemy, chociażby kierowcy spędzające sporo czasu za kierownicą, osoby pracujące 8 godzin przed komputerem. Nie każdy z nas ma czas na to, by pójść na przykład na zorganizowane zajęcia fitness. Co możemy zrobić w domu, by ulżyć naszemu kręgosłupowi, a z drugiej strony go też wzmocnić, bo chyba też o to chodzi, żeby wzmocnić kręgosłup i jakby uniknąć tych kontuzji i tych problemów.
Tak. Przede wszystkim, jeżeli jest sytuacja bólowa, no to najpierw musimy zwalczyć ból, zanim zaczniemy tak naprawdę mocno wzmacniać. Czyli pierwsze co, możemy zacząć właśnie od technik rozciągających, rozluźniających. Jest taka pozycja bardzo rozluźniająca. Z jogi ona się nazywa pozycją dziecka. Leżymy sobie na macie, na kolanach, całe ciało, tułów spoczywa na udach, ramiona są wzdłuż ciała i głowa również jest skierowana w dół, w stronę mostka. I to jest taka pozycja embrionalna, bardzo bezpieczna dla naszych pleców w momencie, kiedy już ten ból troszeczkę zniknął. Jeżeli odczuwamy w tej pozycji już ból, to musimy tak naprawdę zmienić tą pozycję, podłożyć sobie coś pod głowę, żeby kręgosłup był bardziej wyprostowany, nie wygięty w łuk. Jeżeli już wiemy, że jest wszystko ok, to myślę, że powinniśmy skupić się nad wzmacnianiem dolnego brzucha. O tym się dużo może mówi, ale głównie przez to, że chcemy mieć piękne brzuchy, szczupłe, ale mocny przód, czyli mocny gorset mięśniowy wpływa na zdrowe plecy. I nie mówię tutaj o klasycznych brzuszkach, bo każdy rehabilitant myślę, że się pod tym podpisze, że brzuszki wykonywane przez nas w domu często, myśląc, że schudniemy, powodują największe przeciążenia w odcinku lędźwiowym. Mhm. Tak. Myślę, że wykonywanie wszelkiego rodzaju ćwiczeń nawet w domu, nawet włączając sobie YouTube'a, szukajmy instruktorów, którzy mają o tym pojęcie, tak, wiedzę.
Bo, problemie.
Tak, dokładnie, bo w internecie jest bardzo dużo też złej wiedzy i niepoprawnie wykonywane ćwiczenia nawet w domu mogą spowodować jeszcze gorsze kontuzje.
Albo porada specjalisty, prawda? Ortopedy, który zaleci zapewne ćwiczenia, które pomogą naszemu kręgosłupowi. My za chwilę wrócimy do tematu. Zrobimy sobie teraz króciutką przerwę w studiu. Obok pojawił się już Zbigniew Roszczyk. Pora na wiadomości motoryzacyjne.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Anna Nowicka w studiu Radia Zachód. Dzisiaj rozmawiamy o zdrowym kręgosłupie, o tym, w jaki sposób pomóc kręgosłupowi, w jaki sposób zniwelować ból, jeżeli już się taki pojawia, w jaki sposób pomóc sobie chociażby w domu, na co zwrócić uwagę. Na co powinniśmy zwrócić uwagę?
Powinniśmy też zwrócić uwagę, jak odpoczywamy, bo jednak środowisko w pracy, to myślę, że dużo osób już o tym mówi, że powinno być odpowiednie krzesło, powinno być odpowiednie podparcie czasami też dla nóg, odpowiednie odległości monitor, ale też kwestia tego, jak odpoczywamy. Czy odpoczywamy właśnie aktywnie, czy leżąc na kanapie, a jak odpoczywamy już leżąc w łóżku w domu, no to właśnie myślę, że bardzo ważną kwestią jest materac, na którym śpimy.
Miękki, twardy? W jaki sposób go odpowiednio dobrać?
Myślę, że najlepiej byłoby się właśnie zwrócić do firm, które promują zdrowe materace i promują, że to jest zdrowy sen, bo tak faktycznie jest. Około 1/3 naszego życia śpimy. Jeżeli to środowisko jest zaburzone przez niewygodne łóżko, no to niestety budzimy się też już z bólem. Myślę, że najodpowiedniejszy materac będzie ani za miękki, ani za twardy. Ważna jest też podpora pod głowę. Głowa jest dosyć ciężka, więc gdzieś tam nam w czasie snu przeszkadza. Więc myślę, że powinna być dobra podpora właśnie dla głowy. Ale też na tyle...
Poduszka specjalistyczna, czy wystarczy poduszka taką, którą mamy w domu, albo na przykład mały jasiek? Część osób na przykład preferuje w ogóle spanie bez poduszki.
Tak, wiele osób jest tak właśnie nauczonych, ale myślę, że dla kręgosłupa szyjnego jednak ta podpora jest potrzebna, żeby głowa mogła odpoczywać, żeby właśnie odcinek szyjny w nocy mógł się zrelaksować, czyli właśnie poduszka ortopedyczna wyprofilowana. To by było najlepiej. Dla osób oczywiście, które borykają się z bólami właśnie też barków, to jednak poduszka jest ważnym elementem.
To tutaj jakby nie promując żadnej z marek, bo też nie o to chodzi, taką poduszkę możemy kupić bez problemu w internecie, czy musimy na przykład skorzystać z porady specjalisty, ortopedy, który to też dobierze niczym wkładki do butów?
Myślę, że osoby, które się zmagają właśnie z jakimś bólem, powinny jednak się udać do specjalisty, przedstawić swoje problemy, ale też powiedzieć, na czym obecnie śpią, bo dobranie dobrej poduszki do zbyt miękkiego łóżka też się mija z celem, bo głowa będzie podparta na super specjalistycznej poduszce, a reszta ciała się nam zapadnie i tak będzie ból.
Będzie mijało się to z celem.
Dokładnie, dokładnie.
Dzwoni nam rano budzik, część z nas to skowronki i wstają od razu z łóżka.
wstają. A niech słuchacze zwrócą uwagę też, jak wstają. Zazwyczaj jest tak, że od razu się pionizują, czyli nie przewracają się na bok i nie wstają przez bok, gdzie ja szczególnie zalecam taką formę, dlatego że kręgosłup po nocy jest bardzo napuchnięty, bo się nawilżał. Próbował się zregenerować, nawilżał się i kręgosłup jest bardzo sztywny, jak wszyscy zauważą. Nie możemy się schylić, nie możemy właśnie dużo czynności zrobić, które później robimy naturalnie w ciągu dnia. Mm-hmm. Wstawanie od razu właśnie i szarpnięcie go może właśnie też spowodować urazy. Więc zawsze staramy się najpierw przetoczyć czy na prawy, czy na lewy bok i po prostu usiąść, chwilę pooddychać, można się nawet też przeciągnąć, porobić kilka skrętów i wstać. To jest zazwyczaj 5 sekund, także myślę, że tłumaczenie się, że nie mam czasu rano.
Czyli to jest taka dyspensa dla leniuchów, którzy lubią zostać chwilę w łóżku, tak?
Tak, tak, tak. To żeby się nie podrywali, nie zrywali, bo najczęściej właśnie też do kontuzji dochodzi rano, tak jak wspomniałam, właśnie ten napuchnięty kręgosłup. I też co ważne właśnie, jeżeli jesteśmy przy tym kręgosłupie, rano, on jest napuchnięty, ale potrzebuje się też nawilżać. Mało osób o tym mówi, ale szklanki wody, które pijemy w ciągu dnia dla naszego zdrowia, dla ładniejszej cery, dla lepszej przemiany materii, jeszcze wypijmy szklankę wody dla kręgosłupa. Kręgosłup naprawdę potrzebuje w nocy się zregenerować, dlatego że krążki międzykręgowe głównie składają się z takiej żelowej substancji, która musi mieć też w sobie wodę. Jeżeli my, pijąc dużo kawy, nie uzupełnimy płynów, to wiadomo, że kręgosłup w ostatniej kolejności zostanie nawilżony. Więc albo rano, albo w nocy, na noc najlepiej po prostu wypić sobie szklaneczkę wody dla zdrowego kręgosłupa.
Wspomniałyśmy też między innymi o masażach, które pomagają rozluźnić poszczególne partie, jakby też udrożnić ten nasz kręgosłup. Czy zawsze tylko może pomóc specjalista, czy też możemy pomóc sobie sami, bądź na przykład najbliższym w domu?
Myślę, że sami możemy sobie też pomóc.
Bo często się mówi, prawda, mam mięśnie napięte jak stal, tak? Że po prostu nie można ich dotknąć nawet. Sprawia to ból.
Tak, i najlepiej jest jak osoba, która rozluźnia te barki, żeby robiła to w miarę delikatnie, żeby tej drugiej osobie sprawiało to przyjemność, żeby miała tą możliwość rozluźnienia się, a nie bolało, bo wtedy jeszcze bardziej się mięsień napnie. Więc myślę, że takie delikatne masowanie powinno rozluźnić. Ogólnie mówi się, że sam dotyk jest bardzo ważny przy jakichkolwiek właśnie rehabilitacjach, więc starajmy się jak najwięcej może poklepywać partnera z miłości, gdzieś go masować właśnie w obrębie pleców, okolicy kręgosłupa piersiowego, bo te wszystkie napięcia, ten cały stres tak naprawdę w tych okolicach się najbardziej kumuluje. Odcinek lędźwiowy boli ze względu na pracę siedzącą i przeciążenia bardzo duże, które wynikają właśnie z siedzenia przez 8, nawet czasami więcej godzin, czy to za kółkiem, czy za komputerem, ale starajmy się po prostu rozluźniać te napięte mięśnie.
Wyrzucić stres z kręgosłupa.
Wyrzucić stres z kręgosłupa, tak. To jest bardzo piękne określenie, chyba je gdzieś wykorzystam, bo stres jest największym naszym właśnie złoczyńcą, dlatego że powoduje napięcia. Jeżeli jesteśmy zestresowani, podnosimy barki do uszu. To jest taka reakcja obronna naszego organizmu. To jest bardzo pierwotne i w sumie dobrze, że tak jest, bo ciało musi zareagować na stres, musi się obronić. I zazwyczaj unoszone się barki do góry powodują jakby ochronę głowy, czyli to, co jest najcenniejsze, najważniejsze. Tak. I dlatego te barki. Więc jeżeli w ciągu dnia czujemy jakiś stres, postarajmy się parę razy po prostu przemasować barki, robiąc rotację w stawie barkowym do tyłu i nawet czasami mocno ściągając barki w dół, tak? Wydłużając sobie właśnie czubek głowy do sufitu i rozluźniając barki.
Niektórzy również polecają na przykład spięcie całego ciała na kilkanaście sekund, a później takie całkowite rozluźnienie.
Tak, bo niby jest taka informacja gdzieś wśród psychologów, że w momencie stresu całe ciało się spina, ale później ono się rozluźnia. Jeżeli też nie ma momentu ujścia tych emocji, no to się kumuluje w naszym ciele, więc może pewnie dlatego, że szybkie spięcie i szybkie rozluźnienie powoduje właśnie wyrzucenie tego stresu na zewnątrz.
A w jaki sposób nauczyć się relaksacji? Bo jest to z jednej strony bardzo popularne, ale z drugiej strony niestety codzienna gonitwa i gonitwa myśli sprawia, że bardzo trudno nam odpuścić. Jakie powinny być takie pierwsze kroki, żeby rzeczywiście tej relaksacji się, zdrowotnej relaksacji się nauczyć?
Myślę, że powinniśmy się najpierw zastanowić nad własnym oddechem. Nawet teraz, jak ktoś jedzie autem, słucha nas, zobaczyć, jak oddychamy w ciągu dnia. Oddychamy zazwyczaj bardzo płytko, bardzo szybko, bardzo nerwowo, a to nie sprzyja relaksowi.
Im większy stres, tym płycej się oddycha.
Tak,
albo
tak.
Się w ogóle nie oddycha,
albo
prawda?
Właśnie tak. Prawie dochodzi do zatrzymania. Więc mocne oddychanie powinno nam wyciągnąć brzuch do przodu, czyli tak zwany balonik. Dmuchamy balonik własnym oddechem. W momencie, kiedy wypuszczamy powietrze, ten balonik zasysamy i bardzo długo wypuszczamy to powietrze. Jest taka technika właśnie oddechowa, że robi się wdech na 4 sekundy i wydech na 4 sekundy. Może państwo sobie to sprawdzić, jest to bardzo trudne. Na 2-3 sekundach już nie wiemy, co mamy dalej robić i łykamy mocno powietrze. Najlepiej oddychać jest w pozycji leżącej, czyli faktycznie, jeżeli jesteśmy rozluźnieni, zrelaksowani, mamy wygodną pozycję, nic nam nie przeszkadza, nie ma żadnego hałasu.
Żeby faktycznie... Kładziemy się na dywanie, na łóżku?
Myślę, że lepiej będzie na dywanie, na czymś takim bardziej twardym. Na łóżku może być przed snem, czyli osoby, które mają problemy z zaśnięciem, jeżeli skupią się na oddechu, ich myśli troszeczkę przejdą właśnie z codziennej gonitwy i analizy tego, co się zrobiło, na oddech, nawet nie zauważą, kiedy zasną.
Oddech. Z drugiej strony, co nam jeszcze może pomóc? Chociażby programy, które mamy w internecie. Mam na myśli oczywiście muzykę relaksacyjną, którą gdzieś możemy użyć w tle.
Tak, użyć w tle. Nie każdy też lubi świergotanie ptaszków, ale tej muzyki jest tak dużo, że myślę, że każdy powinien znaleźć dla siebie muzykę, która go zrelaksuje. I myślę, że uwolni od tego stresu przede wszystkim i znikną właśnie te napięcia, które powodują ból naszych pleców.
Porusza pani ważną kwestię, że najważniejszą rzeczą jest ruch. Ruch jest zdrowy dla kręgosłupa, ale to nie oznacza, że jeżeli mamy problemy z kręgosłupem, to mamy zaczynać trenować boks bądź dźwigać ciężary. Jakie formy aktywności będą służyć naszemu zdrowiu?
Na pewno umiarkowane ćwiczenia. Jeżeli znajdziemy się na salach fitness, bo też są właśnie takie zajęcia, jest właśnie pilates, jest yoga, jest zdrowy kręgosłup. Myślę, że powinniśmy zająć od takich ćwiczeń i takich form, gdzie nauczymy się pracować z własnym ciałem. Bo na bardzo szybkich zajęciach nie ma czasami czasu, żeby ustawić się dobrze w pozycji i żeby instruktor mógł przekazać wszystkie wskazówki. Więc zaczynając od form typu pilates, yoga, instruktor zazwyczaj najbardziej zwraca uwagę na postawę i na to, co powinno się w ciele zadziać. Więc myślę, że osoby, które są już po jakichś urazach i wracają do formy i chcą po prostu coś zrobić dla swojego kręgosłupa, dla swoich pleców, to myślę, że powinny zacząć od spokojnych ćwiczeń. Mogą to być właśnie też ćwiczenia na piłkach. Bardzo dobre są ćwiczenia za pomocą piłek, ale myślę, że wszystko właśnie gdzieś tam jednak pod okiem instruktora, który sami też czujemy, że chce nam pomóc, tak? Że widzi albo usłyszał od nas, z czym się zmagaliśmy przed chwilą i nam dostosuje.
I to jest chyba ważna informacja, żeby która prowadzi zajęcia, zgłosić, że jest gdzieś problem,
tak,
prawda?
Tak, tak. Ja prowadząc zajęcia zazwyczaj staram się zawsze zapytać się, kto jest nowy na zajęciach i zrobić krótki wywiad, czy ktoś ma przeciwwskazania do ćwiczeń, czy ktoś jest po kontuzjach, czy ktoś boryka się z jakimś problemem od zawsze. Miałam kiedyś panią oczywiście nadal jest, nadal chodzi, która miała zdiagnozowane, że już nigdy nie będzie mogła klęczyć. Nigdy nie będzie mogła nic robić na kolanach. Zaczęła przychodzić do mnie na zajęcia, na zdrowy kręgosłup i na stretching, też na pilates. I po około 2 miesiącach ona się odważyła na tych kolanach stanąć i robić ćwiczenia razem z nami. Więc ja do niej podeszłam, się zapytałam, Jola, mówię, czy jest wszystko okej? Czy czy czujesz, że możesz to zrobić? Ona mówi, czuję. Wydaje mi się, że większy strach miałam w głowie niż we własnym ciele. I to jest jakby bardzo dla mnie interesujące, że osoby, które przychodzą na zajęcia, nagle czują swoje ciało. Wiedzą, że mogą sobie na to pozwolić, czy na to sobie nie mogą pozwolić. Więc jakby pod okiem dobrego instruktora i też takiego empatycznego, myślę, że nasza jakby historia właśnie z powrotem do zdrowia będzie łatwiejsza.
Na czym wyglądają, na czym polegają zajęcia poświęcone właśnie kręgosłupowi? Jak one przebiegają? Mamy rozgrzewkę, tak jak przy tradycyjnej formie, mamy formę wyciszenia, relaksacji. Na czym przede wszystkim człowiek się skupia?
Więc tak, jak ja prowadzę zajęcia, zazwyczaj ustawiam najpierw nasze ciało w pozycji poprawnej do ćwiczeń. Zwracam bardzo mocną uwagę na stopy. Stopy nas noszą, są w butach, są zapomniane, a tak naprawdę od nich wiele rzeczy i wiele jakichś kontuzji się zaczyna. Na stopie są trzy punkty, takie podporowe. Jak stoimy, to powinniśmy zwracać na to uwagę, czy je dociskamy. To jest nasada dużego palucha, mały i pięta. I staramy się stawać lekko na zewnętrznej krawędzi, tak żeby kolana nie stykały się do siebie, tylko rozchodziły się lekko na zewnątrz. Oczywiście stopy są na szerokość bioder i dalej ustawiamy ciało, czyli kolana są zmiękczone, żeby mocniej dociążyć stopy. Korygujemy miednicę. Staramy się skorygować to, co w ciągu dnia było w takiej nienaturalnej pozycji, czyli przy pracy siedzącej nasza miednica rotuje się i dochodzi do mocnego napięcia właśnie odcinka lędźwiowego. Więc na zajęciach staramy się to zniwelować, ale napiąć to, co nie pracowało, czyli brzuch. Czyli napinamy brzuch od samego dołu, później idziemy przez klatkę piersiową i też ustawienie głowy. Ustawienie głowy wydawałoby się, że jest czymś naturalnym, po prostu głowę mamy na górze
i ona tam jest.
I ona tam jest, tak? A głowa przez te właśnie nasze smartfony czy monitory jest wysunięta z brodą lekko do przodu, więc staramy się zazwyczaj właśnie na zajęciach cofnąć lekko głowę do tyłu, tak żeby broda opadała na most. I to jest pierwsza część zajęć, którą się ustawiamy. Później jest delikatna rozgrzewka. Staramy się zmobilizować części ciała, które będą ćwiczone. Jeżeli będziemy bardziej wzmacniać obręcz barkową, plecy, no to wiadomo, jakieś rotacje, rozluźnienie. I też czasami przeplatam to od razu już z rozciąganiem, żeby przygotować ciało do takiej już intensywniejszego treningu. Ale intensywny trening, no to jest pod
dużym cudzysłowiem,
tak, dlatego że te zajęcia są w bardzo wolnym tempie, przy bardzo spokojnej muzyce i tak naprawdę każdy ma czas dla siebie, żeby zrobić to ćwiczenie. Ja oczywiście odliczam, ile powinno się zrobić powtórzeń, ale zawsze mówię, że to nie jest gonitwa, że robimy na tyle, ile nam ciało pozwala, bo jeżeli przekraczamy jakiś próg, no to niestety ciało się zbuntuje i nam nie pozwoli później robić czegoś więcej.
Czy są ograniczenia zdrowotne, które spowodują na przykład, że w takich zajęciach nie można uczestniczyć? Na przykład waga czy wiek?
Waga na pewno nie jest przeciwwskazaniem. Właśnie nawet waga jest wskazaniem, dlatego że przez to, że te zajęcia są prowadzone w bardzo wolnym rytmie, te osoby są w stanie opanować technikę ćwiczeń. Są w stanie troszeczkę popracować swoim ciałem na obrębie mięśni głębokich. Jedynym przeciwwskazaniem i bardzo bym prosiła, żeby osoby, które przychodzą na zajęcia z bólem, na pewno to zgłaszały. Na zajęcia powinno się przyjść w momencie, kiedy już nie ma ostrego bólu. Często tak się zdarza, że osoby po prostu przychodzą z bólem, bo chcą sobie pomóc. A my jako instruktorzy też nie chcemy wziąć odpowiedzialności, że w momencie, kiedy jest ostry ból i ktoś wziął tabletkę przeciwbólową i czuje się świetnie i zaczyna ćwiczyć, to czy to nie będzie tak, że wychodząc
pogorszymy
z szatni,
swój stan.
Tak, coś mu się po prostu stanie.
To jakie kroki powinna, gdzie powinna pokierować swoje kroki taka osoba, którą boli, która ma problem? Najpierw odwiedzamy lekarza?
Najpierw lekarza specjalistę. Na pewno, jeżeli to będzie wskazanie, zostaną pewnie wykonane jakieś prześwietlenia, zdjęcia, żeby zobaczyć, czy problem jest na tyle mocny, że właśnie wymaga długiej rehabilitacji. Często jest też tak, że dostajemy pakiet ćwiczeń od fizjoterapeuty. Mhm. To jest część jakby naszej rehabilitacji. I często jest tak, że po prostu tą kartkę chowamy do biurka i nie robimy z tym nic, bo się okazuje, że problem był za mały, bo tylko dostałem zestaw ćwiczeń. Nie róbmy tego. Starajmy się jakby podążać wskazówkami specjalistów, bo oni chcą nam pomóc. Czyli po wyleczeniu jakby bólu możemy przyjść na salę fitness, możemy pójść na basen, zacząć pływać i zacząć wzmacniać. Czyli w momencie, kiedy nasz stan zdrowia i oczywiście lekarz wskaże, że tak, proszę już teraz zacząć wzmacniać, bo staraliśmy się wykluczyć ból i teraz proszę pacjenta o to, żeby zadbał już o siebie.
A co ze sportami na świeżym powietrzu? Coś znajdziemy, co nasz kręgosłup lubi?
Na pewno w okresie letnim jest joga na trawie, także polecam. Bardzo fajna forma. Na pewno spacery. Nie muszą to być nordic walkingi. Mogą to być po prostu przechadzki, czy z psem, czy z partnerem, czy ze znajomym. Po prostu ruch. Ruch dla naszego kręgosłupa jest jak taka dobra muzyka dla naszych uszu właśnie. Ona po prostu ten ruch nas po prostu rozluźnia i na pewno uczy też stabilizacji, bo siedząc cały czas, no niestety rozluźnia nam się brzuch, mamy niewzmocnione mięśnie albo niektóre są poprzykurczane, a jednak najprostsza forma spaceru no daje takie efekty, powiedziałabym, najlepsze.
Jak długo powinna trwać taka aktywność fizyczna? Ćwiczymy 2-3 razy w tygodniu czy każdego dnia?
Myślę, że dobrze
sobie...
Myślę, że każde rozwiązanie jest dobre, ale wziąć sobie do serca, że każde miejsce jest dobre, żeby coś zrobić dla siebie. Często na swoich zajęciach mówię, że jeżeli siedzicie bardzo dużo za biurkiem, no to starajcie się parę razy poddychać głęboko, a z każdym wydechem bardzo mocno napiąć cały brzuch, dół brzucha. To spowoduje rozluźnienie pleców. Jeżeli jedziemy za kółkiem, możemy naciskać mocno na kierownicę, tak żeby napinać mięśnie klatki piersiowej. Jest tyle możliwości w codziennych pracach, żeby ten ruch wpleść jako formę zabawy. Więc myślę, że określanie w ramach ile godzin, no myślę, że to jest dla osób, które zaczynają, ale dla osób, które już ćwiczą, coś robią, to każdy moment jest dobry.
Słowo klucz? Systematyczność.
Systematyczność, tak, na pewno. Systematyczność daje najlepsze też efekty przy właśnie sytuacjach bólowych, jak ktoś wychodzi z bólu i chce sobie już pomóc na przyszłość, żeby ten ból nie wrócił.
A są tacy pacjenci u pani, którzy przychodzą najpierw właśnie z problemem bólowym, a później już przychodzą po to, żeby tylko ten efekt, pozytywny efekt oczywiście podtrzymać?
Tak, są takie osoby, które zzazwyczaj właśnie są po bólach albo w trakcie przechodzenia bólu gdzieś w odcinku lędźwiowym. I często jest tak, że na ćwiczeniach typu stretching, czyli rozciąganie, oni doznają najszybszego efektu. Wzmacnianie jest jedną formą, ale właśnie rozluźnienie jest drugą, więc to ze sobą bardzo dobrze współgra. Czyli osoby, które są bardzo napięciowe i odczuwają bóle z napięć, najszybciej odczują efekt po rozciąganiu.
Gdybyśmy mogły podsumować tak na koniec, to co jest najważniejsze, o czym słuchacze nasi powinni pamiętać?
Drodzy słuchacze, pamiętajcie, że idzie wiosna. Starajcie się jak najczęściej przybywać na świeżym powietrzu, chodzić, ruszać, cieszyć się życiem.
Wysiąść ale... 2 przystanki wcześniej.
Dokładnie, tak. Nawet może być jeden, jeżeli jest akurat długi, to może być nawet jeden ten przystanek. Ale starajcie się praktykować różne też formy ćwiczeń, bo też o tym w sumie nie wspomnieliśmy, że często jest tak, że ktoś robi tylko jedną formę ćwiczeń i to też powoduje napięcia i też powoduje kontuzje, więc starajmy się robić różne formy aktywności. Dodatkowo na pewno właśnie jest ten relaks, na pewno jest sen, tak, na wygodnym materacu. Na pewno masaż. Też oczywiście, jeżeli są takie sytuacje, że czujemy, że nam to pomaga, to jak najbardziej też masaż i wzmacnianie. Tak, wzmacnianie całego po prostu kręgosłupa, ale też i całego ciała.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gościem Radia Zachód była Anna Nowicka, instruktorka fitness, zdrowy kręgosłup, także masażystka. Audycję przygotowała i prowadziła Karolina Kamińska.
Dziękuję bardzo.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.